Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio. Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.
A moim gościem jest pani Oliwia Dobrzyńska, prowadząca na Instagramie profil Wędrówki z Psem, autorka przewodnika Wędrówki z Psem, 87 psiolubnych miejsc w Polsce. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Podróżowanie z psami po Polsce jest problematyczne. Mam na myśli noclegi i atrakcje turystyczne i w ogóle wszystko.
Uważam, że na przestrzeni kilku ostatnich lat to bardzo się zmieniło i jest tylko lepiej, jeżeli chodzi o noclegi, restauracje i taką infrastrukturę dostępną dla ludzi podróżujących z psem. Aczkolwiek chciałabym zaznaczyć, że na przykład parki narodowe czy jakieś takie miejsca blisko natury niestety coraz częściej wprowadzają zakazy.
Jaki jest układ tego przewodnika? Co znajdziemy w środku?
Po pierwsze, psiolubne miejsca, tak jak wskazuje sam tytuł. Znajdziemy tam i muzea, i zamki, miejsca blisko natury, czyli na przykład plaże, jakieś ciekawe miejsca w parkach narodowych, krajobrazowych. Znajdziemy tam skanseny, znajdziemy tam trasy górskie. Myślę, że przewodnik jest bardzo zróżnicowany pod względem tych wszystkich miejsc, tak by każdy znalazł coś fajnego dla siebie.
I też, co ważne, miejsca, które pani opisuje, zostały już sprawdzone w boju, czyli przez panią, męża i wasze psy.
Zgadza się, tak. Wszystko sprawdziliśmy, zostało obwąchane przez psy, zatwierdzone, więc na pewno można.
Ale podróżujecie także po Europie, chociaż przewodnik dotyczy tylko Polski, ale po Europie też podróżujecie z psami?
Zgadza się, tak. Lubimy wyjeżdżać za granicę, żeby mieć taką trochę odskocznię, podróżując tylko po Polsce. Byliśmy już w kilku krajach, ale myślę, że najbardziej podobają nam się kraje skandynawskie, głównie Norwegia, gdzie, jak wszyscy wiemy i znamy ze zdjęć, jest to po prostu piękny kraj, gdzie mamy góry, fiordy, no bardzo bogaty, bym powiedziała, w piękną naturę i widoki.
A te kraje skandynawskie są bardziej otwarte na podróżujących z psami?
Myślę, że tak. Myślę, że oni są troszkę bardziej do przodu, jeżeli w porównaniu do naszego kraju, do Polski. Chociaż tak jak wspomniałam, na przestrzeni tych 5 lat naprawdę bardzo, bardzo dużo się zmieniło i na plus. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o takie miejsca blisko natury, to wyjeżdżając do takiego kraju jak Norwegia, to bardziej doszukujemy się tych zakazów wejścia z psem, aniżeli sprawdzamy, czy tam na pewno można. Mam na myśli tutaj, że więcej miejsc jest dostępnych z psem.
Wracając do podróżowania po Polsce, jak wygląda takie przygotowanie do wyprawy z psami? Co pani sprawdza, planuje?
Jeżeli chodzi o Polskę, no to na pewno przed jakimś takim większym wyjazdem, czy w ogóle regularnie badam swoje psy, żeby nie tylko przed wyjazdami znać ich stan zdrowia, ale tak naprawdę cały czas. To jest bardzo ważne i o tym nie można zapominać. A wybierając jakieś konkretne miejsce, do którego chcemy pojechać, dajmy na to, że są to góry, to zawsze sprawdzam je pod kątem psów, gdzie ja będę mogła tam z nimi iść, które atrakcje będą dla mnie potrzebne i je spisuję.
Bo musimy wziąć też pod uwagę usposobienie naszego psa, jego wiek, jego wielkość, na przykład kiedy wybieramy się właśnie w góry wspomniane przez panią.
Dokładnie tak. Zupełnie inaczej trzeba się zachowywać, mając szczeniaka, który tak naprawdę nie powinien jeszcze chodzić po górach, ponieważ są tam duże różnice wysokości, co może wpłynąć na jego rozwój. Czy na przykład mając psa seniora, który jest już troszkę starszy i też musimy mieć to na uwadze, że może nie być chętny na tak długie spacery.
A czy w Tatrach możemy spacerować z psami? Bo kiedy tak sobie myślę, kiedy chodzę po Tatrach, to chyba nie widzę ludzi z psami. Myślę o tych może nieco wyższych szlakach.
Nie możemy, ponieważ na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego nie możemy wprowadzać piesków. Jest zakaz w regulaminie. Jednym takim miejscem, gdzie możemy iść z psami, ponieważ jest na granicy parku, jest to Dolina Chochołowska i droga pod Reglami.
Dolina Chochołowska, czyli takie bardzo szerokie, spacerowe, wybitnie miejsce.
Tak, tak.
Czy noclegi przyjazne psom rzeczywiście takie są? Czy są może przyjazne tylko małym psom?
No właśnie nie zawsze. Tutaj to, że miejsce ogłasza się jako psiolubne czy dog friendly, bo różnie to się teraz nazywa, nie znaczy, że można tam przyjechać z każdym psem lub z wieloma psami. Z tym też się spotkałam, że na przykład szukając noclegu, ktoś mi odmówił zanocowania, ponieważ mam dwa psy, a nie jednego. Raz też się spotkałam z tym, że mój pies był za duży, bo można było nocować z psem tylko do 6 kg. Więc to też jest bardzo ważne i dlatego noclegi, które są tak rzeczywiście stuprocentowo psiolubne, zostały umieszczone w przewodniku.
Czyli z Yorkiem to może i tak, ale już z nieco większym psem niekoniecznie. Czyli warto wcześniej, planując taki nocleg, po prostu zadzwonić, upewnić się, powiedzieć, jakiego mamy psa, jakie on jest wielkości?
Tak. Tak, dokładnie. Należy zadzwonić, zapytać, poinformować, upewnić się, żeby nie mieć takiej przykrej niespodzianki lub skorzystać z tych noclegów, które ja polecam, bo tam można ze wszystkimi pieskami.
Powiedziała Pani o tym, jak to wygląda w Tatrach, a jeśli chodzi ogólnie o parki narodowe w Polsce, to psy mogą do nich wchodzić?
Jest różnie. Każdy park ma swój indywidualny regulamin i nie do wszystkich można wchodzić. Więcej bym powiedziała, że jest parków z zakazami niż z takim swobodnym wejściem z psem. Tylko niewiele parków dopuszcza psy na wszystkie ścieżki. Czasem jest tak, że są tylko wyznaczone ścieżki na spacer z psem, a czasem jest tak, że tak jak na przykład właśnie w Tatrzańskim Parku, że wejść w ogóle nie można.
A jeśli chodzi o rezerwatę, to już dowiedziałam się z pani przewodnika, że no nie można wejść z psami. Tutaj nie ma co sprawdzać, po prostu nie wchodzimy.
To też nie jest tak do końca, ponieważ jeżeli chodzi o rezerwaty, to zgodnie z kodeksem czy uchwałą o ochronie przyrody jest taki zapis, że z psem nie można wejść na teren o ochronie ścisłej lub czynnej. A może też, jest też trzeci rodzaj ochrony, na teren którego można wejść z psem. I jest jeszcze taki zapis, że mimo na przykład, że ochrona w danym rezerwacie jest ścisła lub czynna, ale jeżeli regulamin stanowi inaczej, to wtedy z tym psem wejść możemy. Więc to jest troszkę skomplikowane.
Trochę skomplikowane. Widzę, że musiała się pani tutaj dobrze przygotować też z przepisów dotyczących parków narodowych i miejsc ochrony przyrody. Do muzeum, i tutaj byłam zaskoczona, są takie muzea, gdzie można wejść z psem.
Są. I bardzo mnie to cieszy. I szczerze powiedziawszy, gdybym nie miała psa, to nawet bym nie wiedziała, że z psem można iść do muzeum. A myślę, że to jest super dla osób, które lubią odwiedzać takie miejsca, bo mogą tam zabrać również swojego pieska.
Albo takie osoby, które są przejazdem w jakimś mieście, mówią, zobaczmy, co tu można zwiedzić i widzą, o, jest muzeum i są z psem.
Dokładnie.
Co zabiera pani ze sobą w podróż z psami? Takie must have dla naszych słuchaczy.
Must have dla naszych słuchaczy. No to na pewno jest to zestaw spacerowy, czyli smycz, szelki plus kaganiec, który jest wymagany w niektórych miejscach i też jest to zapisane w regulaminie. Jest to oczywiście książeczka zdrowia w Polsce, za granicą dodatkowo paszport. Są to lekarstwa, które jeden z moich psów bierze przewlekle. Stąd muszę zawsze o tym pamiętać. Apteczka dla psa jest bardzo ważna. Ważny jest zapas karmy, ponieważ psy mają bardzo monotonną dietę. Dlatego na każdy wyjazd ja się zabezpieczam tak, że biorę tyle karmy, ile jest mi potrzebne, nawet z naddatkiem, żeby się po prostu nie martwić, że później nie będę miała gdzie kupić takiego samego jedzenia dla mojego psa.
A co zawiera apteczka dla psa?
Apteczka dla psa przede wszystkim zawiera opatrunki, coś do czyszczenia ran, coś na przykład do przeczyszczania oczu z piasku, jeżeli jedziemy nad morze, kleszczołapki, bo wiemy, że z kleszczami jest ogromny problem. Czasem ludzie dodają do tego leki na przykład przeciwbiegunce, elektrolity, leki lub kropelki, które wywołują wymioty, bo zdarza się tak, że nasz pies się czymś zatruje, zje coś i lepiej z dwojga złego podać mu szybko takie leki i dopiero jechać do weterynarza, bo po prostu może być za późno, pies może się czymś zatruć, więc dobrze coś takiego mieć. Termometr na pewno też jest potrzebny.
Sporo tego.
Wszystko. Sporo, tak. To się tworzy spora apteczka z tego.
Ale rozumiem pewnie, kiedy wyjeżdżamy po raz pierwszy z naszym czworonogiem, czy z większą ich liczbą, to wydaje się skomplikowane. Później już działa pewien mechanizm, że już pani dokładnie wie, co wymieniać, co uzupełniać. Jeśli chodzimy po tych miejscach, które opisuje pani w przewodniku, to pies powinien być na smyczy?
Tak, we wszystkich miejscach pies powinien być na smyczy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o Polskę, to jest bardzo mało takich miejsc, gdzie możemy spuścić tego psa ze smyczy. Dlatego idąc gdziekolwiek, bezpiecznie jest zakładać, że ten pies musi być na smyczy.
Czy może pani podać przykładowe atrakcje, które znajdziemy w tej książce? Za chwilę majówka. Jakichś kilka miejsc.
Kilka miejsc. No to może nad morze. I tutaj mam takie dwie fajne propozycje. Jest to Orzechowo, gdzie możemy wejść z psem na ścieżkę z wydmą i bardzo zrobić fajny spacer. Oczywiście pobyć też na plaży z tym psem i nad morzem. Drugie takie miejsce, to bym podała coś ze wschodu, na przykład Poleski Park Narodowy, który jest takim miejscem, powiedziałabym, blisko natury, takim trochę odosobnionym. To jest idealne miejsce dla osób, które szukają po prostu spokoju, chcą odpocząć od ludzi, od tłumów, wyciszyć się i być blisko natury razem ze swoim pieskiem. Jeżeli chodzi o zachód Polski, to bardzo fajnym miejscem jest Geopark Łuk Murzakowa. Tam są bardzo ciekawe ścieżki, kolorowe jeziorka, dużo terenów spacerowych. Jednak to miejsce może być w czasie majówki dosyć oblegane, ponieważ ludzie raczej wyjeżdżają tam na dłuższy weekend, bo jest troszkę oddalone, tak? Więc tam w takie ciepłe dni spodziewałabym się tłumów.
Ale miejsce, o którym nie miałam pojęcia, to jest takie miejsce z fragmentami muru berlińskiego.
Tak, to jest w okolicy Wrocławia. To akurat miejsce znalazł Łukasz, mój mąż. Kiedyś jak jechaliśmy do Wrocławia, właśnie mnie tam zabrał. Bardzo ciekawa wystawa. To dla miłośnika historii, czy osób, które nawet pamiętają to zburzenie muru i interesują się historią, myślę, że to jest super miejsce. Poza tym to jest największa taka prywatna kolekcja muru berlińskiego w Europie całej.
Też ważna taka praktyczna informacja, czyli musimy pamiętać, że są takie miejsca, gdzie za psa trzeba zapłacić bilet.
Zgadza się.
I nie powinno to nas dziwić.
Zgadza się. Tak jak za siebie płacimy, tak samo płacimy za pieski. Czasem jest tak, że dostajemy na przykład w tej cenie tak zwany pakiet czystościowy, czyli zwykle jest to worek z łopatką, żeby sprzątnąć po swoim psie odchody, tak? Więc to jest w cenie biletu.
I już na sam koniec. Ten przewodnik, z tego przewodnika mogą korzystać także osoby bez psów.
Oczywiście, nikt tego nie sprawdzi, czy idziemy na spacer z psem, czy bez.
Bo jest naprawdę mnóstwo ciekawych miejsc. Pani wspomniała o kilku, ale one są, ten przewodnik jest tak ułożony, że te miejsca są podzielone na różne regiony naszego kraju, więc skądkolwiek państwo byście nie byli, albo gdziekolwiek byście nie chcieli pojechać, to coś ciekawego można zobaczyć.
Dokładnie tak. Z taką myślą był stworzony, żeby nawet blisko swojego domu, blisko siebie, móc zrobić sobie fajną wycieczkę jednodniową.
A więc zachęcam,
żeby każdy mógł skorzystać.
Do tego, żeby zajrzeć, drodzy państwo, Wędrówki z psem, 87 psiolubnych miejsc w Polsce. Autorka tego przewodnika, pani Oliwia Dobrzyńska, była moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień, to twoje radio. Radio Nadzieja, codziennie blisko ciebie.